W ostatnich dniach doszło do kilku poważnych ataków hakerskich. Celem hakerów padł m.in. system płatności internetowych Blik, który został zaatakowany aż dwukrotnie. Hakerzy wykradli też dane części użytkowników serwisu Supergrosz, oferującego pożyczki online. Były to m.in. ataki i wykradzenie numeru PESEL, adresy i numery telefonów. Do poważnego ataku hakerskiego doszło także na biuro podróży i taka. Doszło do wycieku danych logowania części klientów. Doszło też do kradzieży pieniędzy z kart płatniczych klientów banku Santander. I Santander Polska 26 października poinformował, że monitoring wykrył przestępcze transakcje. Skradzione środki zostały już zwrócone, a ich zwrot nastąpił automatycznie, bez konieczności składania reklamacji. Jednocześnie bank zaapelował do klientów, aby zwracali szczególną uwagę na wygląd bankomatów, w tym elementy, które mogą świadczyć o ingerencji osób trzecich. Prosimy, aby każdy, kto zauważy podejrzane urządzenie lub element bankomatu, niezwłocznie zgłosił to naszej infolinii i tutaj pada numer 1 i 4 dziewiątki, apeluje bank. Jakie jest prawdopodobne źródło ataków? Jakie instytucje i systemy są na nie najbardziej narażone? Czy Polska jest na ataki hakerskie dobrze przygotowana? Jak my sami możemy zabezpieczyć nasze dane, pieniądze na kontach bankowych? I to pytania do naszych gości. Są z nami już dr Paweł Rajba, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
I profesor Przemysław Skulski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jeśli panowie pozwolą, to zacytujemy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, który powiedział, że dane części użytkowników serwisu Supergrosz po ataku hakerów trafiły w ręce cyberprzestępców, poinformował na platformie X minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak podkreślił na antenie TVP, wyciek ma bardzo poważny charakter, a służby analizują wszystkie możliwe scenariusze. Do sieci mogły trafić nie tylko imiona i nazwiska, ale także między innymi numery PESEL.
Dane dotyczące dowodów osobistych, w tym ich numery, adresy zamieszkania, adresy korespondencji, nawet informacje o związkach małżeńskich czy liczbie dzieci. Już nie mówiąc też, że to były dane powiązane z tym, gdzie pracujemy, z adresami pracodawców. Ilość tych danych jest bardzo niepokojąca i dlatego tak szybka reakcja służb, bo mamy świadomość, że te dane można wykorzystać w sposób taki, że ktoś po prostu zostanie oszukany, czyjeś dane zostaną wyłudzone, ktoś na kogoś może wziąć kredyt, czy doprowadzić do jakiejś sytuacji krytycznej związanej z naszym życiem.
No właśnie, panowie, no może zacznijmy od tego, czy no w takim razie ta cyberprzestrzeń już jest niebezpieczna, już hakerzy mogą tam działać, a my jesteśmy bezradni. No właśnie, może pan Paweł odpowie mi na to pytanie, dość banalne, ale jednak fundamentalne.
Tak, pytanie jest fundamentalne, natomiast tutaj odpowiedź jest taka, że to nie jest tak, że w ostatni weekend cyberprzestrzeń stała się niebezpieczna. Ta poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oczywiście zmienia się od ostatnich latach, natomiast to nie jest żadne tąpnięcie. Oczywiście obserwujemy więcej tych ataków, więcej jest medialnych ataków. Natomiast cyberprzestrzeń wiąże się z możliwościami, które nam daje, ale też z zagrożeniami i na pewne rzeczy mamy wpływ, natomiast na pewne rzeczy niestety nie mamy i jesteśmy zależni od wielu różnych czynników i niestety skutki są takie, że te dane wyciekają i wtedy możemy mieć potencjalnie problem.
Możemy mieć problem, ale to może też spójrzmy na to właśnie w ten sposób. Zawsze się boimy, jeżeli są jakieś ataki, to boimy się straty. Krótko mówiąc, większość z nas jednak używa takiego wirtualnego grosza, czyli pieniędzy, które są w naszych kartach, na naszych kontach. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie, panie profesorze. Jednak trzymajmy się, że bank jest dużo bezpieczniejszy od naszej przysłowiowej skarpety.
No, na pewno, ale też są z tym związane określone zagrożenia. I to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, to nie jest rzecz, która zmieniła się w ostatnim czasie, tylko ona wcześniej chyba była niedostatecznie zauważalna. Może przyzwyczailiśmy się do takiego w miarę bezpiecznego funkcjonowania, zapominając często o takich elementarnych zasadach bezpieczeństwa, czasami też o zdrowym rozsądku. I niestety tak wygląda ta nasza rzeczywistość. Oczywiście, jeżeli chodzi o taką rzecz, gdzie jest bezpieczniej, skarpeta czy bank, no dobry bank jest bezpieczniejszy, na pewno. Ale też ja mówię w kontekście tych takich planów odchodzenia od gotówki, to zwracam uwagę na pewną niekonsekwencję, że w tych wszystkich rozwiązaniach dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa mówi się o tym, że powinno się jednak mieć przy sobie trochę gotówki na wszelki wypadek, wtedy kiedy będzie ograniczona możliwość bądź brak możliwości korzystania z tych wirtualnych pieniędzy.
No mnie się przypominają czasami takie filmy science fiction, że już nie ma gotówki, w związku z tym tylko one, te pieniądze są takie wirtualne i zawsze można jednym przyciśnięciem guziczka zablokować nasze konto. Nie mam pani pieniędzy i co mi pani zrobi? Mam nadzieję, że tak nigdy nie będzie. Ale powiedzmy w ogóle, czym są, panie Pawle, ataki hakerskie? Co to jest? Bo to nie jest tak, jak w grach komputerowych ktoś wchodzi, atakuje nasze konto, gdzieś je przecina, wycina. Czym one są tak naprawdę? To znaczy, że ktoś coś zagląda, gdzie i jak?
Ja bym najpierw zaczął od tego, żebym trochę jednak uspokoił. Tutaj, jak pan profesor powiedział, te pieniądze w banku, one są, banki są dobrze zabezpieczone. To znaczy jest mnóstwo regulacji, które wymuszają na bankach pewne poziomy bezpieczeństwa. Banki inwestują bardzo dużo pieniędzy w to, żeby te zabezpieczenia utrzymywać na bardzo wysokim poziomie. Także hakerom właśnie, którzy próbują wykryć nasze pieniądze, naprawdę nie jest łatwo to zrobić. Oczywiście druga strona medalu jest taka, że my przez nasze zachowania też możemy tym złodziejom pomóc albo przeszkodzić. Przecież w dalszej części rozmowy też do tego nawiążemy, natomiast tutaj nasze zachowania też mają znaczenie. Natomiast wracając do tych hakerów, ponieważ banki są dobrze zabezpieczone i nie jest tam łatwo wykraść pieniądze, to ten haker, mogę też tutaj uspokoić, to nie jest ktoś, kto właśnie ma ten przysłowiowy przycisk, że o teraz kradnę tutaj pieniądze i już są na moim koncie i właśnie odlatuję do ciepłych krajów na długie wakacje. Zwykle tego typu ataki to są zorganizowane grupy przestępcze, to nie są pojedyncze osoby. I wiąże się to z dużym nakładem finansowym, organizacyjnym, kompetencyjnym. To jest po prostu zorganizowana przestępczość najczęściej, która wymaga ogromnych nakładów, długiego przygotowania. To nie są proste rzeczy, że tak powiem, więc tutaj oczywiście one się zdarzają, bo my to właśnie obserwujemy. Natomiast jeżeli mówimy o bankach, to tutaj ten poziom bezpieczeństwa jest wysoki.
Czy my możemy odróżnić, gdzie jest atak hakerski, a gdzie jest po prostu awaria? Bo to, co się ostatnio działo z Blikiem, no ja sama go doświadczyłam, mimo że nie jestem nadużywaczem Bliku, ale jednak czasami go używam i doświadczyłam tego kupując bilet do kina i się okazało, że kupiłam, choć nie kupiłam. Znaczy pieniądze zeszły, a jednak biletu nie kupiłam. Kiedy wiemy, że... czy jesteśmy my w stanie odróżnić atak hakerski od po prostu awarii systemu?
W momencie, kiedy system przestaje działać, to my jako użytkownicy prawie nigdy nie jesteśmy w stanie tego odróżnić. No, chyba, że oczywiście pojawia się jakiś komunikat z przedstawieniem się grupy hakerskiej, że właśnie was hakowaliśmy, prawda? I jakaś trupia czaszka, czy jakieś
to mamy pewność.
Emblematy, no to wtedy jest raczej...
Ale chyba się teraz już tego nie stosuje, prawda?
No raczej się, myślę, że nikt się raczej z czymś takim nie spotkał w kontekście bankomatu na przykład, czy jakiegoś innego usługi bankowości, gdzie ta awaria wystąpiła. Najczęściej to jest tak, że ta awaria się pojawia i wtedy służby, specjaliści zaczynają analizować, co się stało. Zaczynają być analizowane tak zwane logi, czyli historia, jak system działał, żeby zobaczyć, co się faktycznie wydarzyło. I dopiero po pewnym czasie najczęściej jesteśmy w stanie mieć jakieś pojęcie, co się wydarzyło. Czy to była właśnie awaria? Czy awaria wyniknęła z jakich przyczyn? Bo może być tak, że atak hakerski właśnie spowodował tą awarię. Tutaj jakby jest to zwykle żmudny proces, który na początku daje wstępne jakieś oszacowanie, co się mogło wydarzyć. Natomiast ta pewność może się nigdy nie pojawić, natomiast ocena, co być może z dużym prawdopodobieństwem się wydarzyło, zwykle zabiera nawet czasami tygodnie czasu, żeby te analizy w pełni przeprowadzić i wyciągnąć wnioski. Także jako użytkownicy zwykle nie mamy szans tego ocenić. Po prostu dla nas nie działa i musimy się zdać tutaj na sprawność służb i specjalistów, którzy po pierwsze przywrócą nam te usługi do sprawności, bo to jest jakby też bardzo ważny element, a później dokonają odpowiedniej analizy, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło, czy jesteśmy dotknięci jakimiś stratami i też co my jako użytkownicy powinniśmy zrobić, zgłosić to, w jaki sposób to zgłaszać i tak, żebyśmy, tak powiem, strat nie ponieśli w wyniku tego.
Mhm. Bo oczywiście awarie mogą być na różnym poziomie i mnie się też kiedyś zdarzyło, że po prostu bankomat zabrał z mojego konta pieniądze, ale ich mi nie wydał. No i rzeczywiście to był dla mnie dość duży problem, ale to się jakoś rozwiązało i to była wtedy awaria tego konkretnego bankomatu. No to teraz, panowie, spróbujmy, bo oczywiście wpływu na to, czy hakerzy działają, czy nie działają, czy powodują awarie, czy ich nie powodują, my żadnego nie mamy, ale możemy mieć wpływ na pewnego rodzaju zabezpieczenia. Mamy taki atak hakerski, kupiliśmy jeden bilet, nie udało nam się, choć pieniądze zeszły, to co? Przepraszam, że będę o jakieś banalne rzeczy pytać. Kupujemy kolejny, bo może się tym razem uda? Czy po prostu nie komplikujemy życia i nie powtarzamy czynności, która się tym razem nie udała? Jak się powinniśmy zachować, jeżeli to, no jak się powinniśmy wtedy zachować, kiedy wczoraj rzeczywiście te bliki zawodziły? To może pan profesor mi spróbuje odpowiedzieć na to pytanie.
To nie jest łatwe pytanie, bo tak jak już powiedział mój przedmówca, my nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest awaria, czy atak. W związku z tym te nasze zachowania też muszą brać pod uwagę różne scenariusze i wydaje się, że no, zdrowy rozsądek też jest
dobrym podpowiadaczem, tak?
Dobrym podpowiadaczem i należy się tym kierować, żeby tam, gdzie jest jakieś zagrożenie, nawet teoretyczne, nie wchodzić w tą ścieżkę, bo to się może skończyć mniejszą bądź większą katastrofą. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, żeby wszędzie i zawsze podejrzewać jakieś takie najgorsze możliwe scenariusze, natomiast no musimy brać pod uwagę także też taką sytuację. Czyli ja bym, to jest oczywiście moje zdanie, jeżeli by się coś się raz nie udaje, sprawdzam i dopiero potem próbuję.
Czyli nie powtarzam czynności, która nie przyniosła skutku, no bo widzę, w systemie biletu nie mam, a pieniędzy w systemie też nie mam, także nie powtarzałabym takiej czynności. Cały czas mówimy o tym, jak rozpoznać i też oczywiście wokół pieniędzy ta nasza rozmowa się toczy, to powiedzmy, przypomnijmy dość, powiedziałabym, banalne, ale bardzo sensowne zabezpieczenia. Co należy zrobić, żeby zabezpieczyć nasze pieniądze, nasz telefon, nasze dane przed kradzieżą? No oczywiście nie udostępniamy haseł, ale jakie te hasła powinny być? Jak często powinniśmy je zmieniać? Panie Pawle.
Tak, tutaj są dosyć jasne wytyczne, w jaki sposób należy nasze te zabezpieczenia zadbać. I tak, pierwsza rzecz, którą na pewno warto zrobić, to utworzyć trudne hasła i upewnić się, że mamy różne hasła do różnych serwisów. To jest dosyć ważna rzecz, dlatego że jeżeli właśnie dochodzi do takiego wycieku, jak właśnie w tym wspomnianym Supergroszu, czy w jakichś właśnie innych serwisach, to jeżeli hasło mamy współdzielone pomiędzy różne serwisy i teraz z jakiegoś serwisu hasło wycieka, to przestępcy w tym momencie automatycznie mogą próbować przejąć kontrolę nad innymi naszymi serwisami.
Czyli co znają naszą naturę i jak jesteśmy leniwi i wszędzie mamy to samo hasło, no to oni wiedzą, że większość ludzi tak niestety działa.
Ale to jest pierwszy punkt, tak? Dlatego, że teraz oczywiście, jak pani redaktor wspomniała, jesteśmy leniwi, tak? I tutaj raczej wyjątków najczęściej nie ma, poza jakąś wąską grupą. I dlatego dobrym rozwiązaniem, żeby połączyć jakby bezpieczeństwo z naszą naturą, jest używanie tak zwanych menedżerów haseł. Są to oprogramowanie, rozwiązania, które są i aplikacjami takimi instalowanymi na system operacyjny, są też właśnie menedżery w przeglądarkach, które też wnoszą dużo wartości.
Czyli powiedzmy, że bezpiecznie jest, jeżeli ja w swoim komputerze, do którego ja mam tylko dostęp, trzymam hasła zabezpieczone, i potem tam je odnajduję, bo przecież nie pamiętam serwisów, niektórych korzystamy rzadziej, a niektórych częściej. Jeżeli mamy hasła w moim komputerze, no właśnie, nie wiem, zabezpieczone, to jest okej, czy nie jest to okej?
Znaczy, dobrym pomysłem jest właśnie używanie dedykowanej aplikacji, która się nazywa Manager Hasła, dlatego że ona te hasła zabezpiecza trochę lepiej, niż
Czyli
byśmy to
szybciej
sami zrobili.
to, co mamy w komórce, to, co mamy w telefonie, niż na komputerze, bo często na komputerze one się generują, ale jakby ktoś siedział przy moim komputerze, czyli my, no chyba, że mamy zabezpieczony komputer, bo to też jest ważne, telefon, no to wtedy te hasła są bezpieczne, tak?
Tutaj oczywiście ja bym był ostrożny z tym takim absolutnym przekonaniem o bezpieczeństwie, dlatego że w 100% zabezpieczyć się niczego nie da. To tak może trochę pesymistycznie brzmi, ale trzeba też mieć to na uwadze. Natomiast chodzi o to, że to nam da taki menedżer haseł. Przede wszystkim da nam to, że tych haseł nie musimy pamiętać. Natomiast to, co nam daje, to, że ten menedżer nam wygeneruje hasła, bardzo silne hasła do tych wszystkich różnych serwisów. Dla każdego będzie hasło inne, a my nie musimy ich pamiętać.
I to też pamiętajmy, że rzeczywiście te silne hasła, to one tam mają różne cuda na kiju, czyli duża litera, mała litera, znaki takie, siakie i owakie, które rzeczywiście trudno spamiętać, a wygenerowane przez system są praktycznie niepowtarzalne. Tak, to też o to chodzi.
Zgadza się, chociaż tutaj bym też to skomentował króciutko, dlatego że czasami są sytuacje, kiedy jednak to hasło musimy wygenerować sami, gdzie nie mamy możliwości, albo na przykład musimy ten menedżer haseł zasilić jakimś hasłem, albo jest sytuacja, gdzie nie możemy z niego skorzystać. I wtedy, jeżeli chodzi o bezpieczne hasło, to w tej chwili rekomendacje są takie, żeby nie używać tak zwanych haseł w starym rozumieniu, tylko używać tak zwanych fraz hasłowych, czyli nie wiem, jak to się poprawnie tłumaczy, passphrase to się z angielskiego nazywa. I chodzi o to, że budujemy tak naprawdę takie mini zdania złożone z co najmniej czterech słów, najlepiej niepowiązanych z sobą logicznie w żaden sposób, absurdalne połączenia, ale ponieważ to są słowa, które są dosyć, no, zakładamy, długie i są one połączone, to wynikowa fraza, która się pojawia, jest bardzo długa. Dla nas jest łatwa do zapamiętania, ponieważ to są słowa, które my wymyśliliśmy, więc je wymyślamy tak, żeby je zapamiętać. I w tym momencie, jeżeli nawet takie coś wycieknie, to dla hakerów jest to bardzo trudne do złamania. I to jest taka najnowsza rekomendacja, jak podchodzić do tego, żeby te hasła czy takie właśnie frazy używać jako takie właśnie zabezpieczenie. Tutaj jeszcze padło pytanie o jak często zmieniać hasła, bo to też jest ważny element. Zawsze była taka, nie chcę powiedzieć paranoja, ale taki zwyczaj, żeby te hasła zmieniać regularnie, dosyć często, prawda, żeby tutaj rzekomo nam to podnosi poziom bezpieczeństwa. No właśnie powiedziałem rzekomo. Najnowsze rekomendacje są takie, że nie zmieniamy haseł, jeżeli nie mamy ku temu ważnych powodów. Czyli jeżeli mamy bardzo silne hasło w jakimś systemie i używamy tego hasła, to jeżeli nie mamy powodu, czyli nie ma jakiejś informacji o wycieku, czyli nie mamy podejrzeń, że coś się wydarzyło, to tego hasła nie zmieniamy, bo zapamiętaliśmy je, ono jest silne, nawet jak wycieknie, to hakerzy go nam i tak prawdopodobnie nie złamią, w związku z czym nie ma powodu, dlatego że wtedy jak wymyślimy nowe, to będziemy musieli je zapamiętać, jeżeli będzie mieć z tym trudność, to sobie je gdzieś zapiszemy i wtedy nasze ryzyko wzrasta w innych obszarach.
To w takim razie, panie profesorze, może powiedzmy, czym jest tak naprawdę podwójne uwierzytelnianie? Ono jest stosowane przez banki. To czasami oczywiście bywa irytujące, bo jest wpisz hasło, a jeszcze przepisz kod z telefonu. To o to chodzi?
No to jest dodatkowe zabezpieczenie, które stwarza nam większą pewność, no tak jak pan powiedział, nie ma nigdy stuprocentowej pewności, że będziemy tylko my mieli dostęp do naszego konta czy do naszej na przykład bazy informacji, bo ten system podwójnego zabezpieczenia, podwójnej weryfikacji jest stosowany także w coraz większej ilości instytucji, które się w ten sposób zabezpieczają. Notabene tutaj tak, wracając do tego, co pan powiedział, wiele instytucji wymusza na swoich pracownikach zmianę hasła co 3 miesiące, co pół roku. I tak jak to rzeczywiście zostało powiedziane, to nie zawsze jest najrozsądniejsze postępowanie. Ale to takie dwuetapowe logowanie czy uwierzytelnianie na pewno zwiększa bezpieczeństwo. Bo to są jak gdyby dwa kroki, które muszą być pokonane także przez tych, którzy no, chcieliby w jakiś sposób niekontrolowany dostać się do naszych zasobów, czy finansowych, czy informacyjnych.
Bo rzeczywiście, nie wiem jak w wielu, ale w niektórych systemach bankowych jest tak, że można niektóre przelewy robić bez uwierzytelniania. To znaczy my mamy pewność, że to jest, nie wiem, ta osoba i po prostu rezygnujemy bez tego, z tego uwierzytelniania i to panowie sugerują, że to nie jest dobry kierunek.
To jest tak, że jeżeli chodzi o przelewy, to ja bym tutaj był bardzo ostrożny z wyłączeniem jakichkolwiek zabezpieczeń. Ja byłbym troszeczkę zdziwiony, że bank na to pozwala w ogóle. Natomiast zwykle każdy przelew powinien być zatwierdzony w jakiś dodatkowy sposób.
No tak, tak, ale są takie w niektórych, no już nie będę tutaj żadnych, o żadnych bankach mówić, ale rzeczywiście nie wiem jak to jest teraz, ale są, pamiętam, że były takie, że można było je bez wpisywania tego potwierdzenia, można było je po prostu wysłać. Być może dzisiaj to jest u tym wtórnym uwierzytelnianiem telefonicznym potwierdzone, że być może każda transakcja jest. Ja tego może nawet nie zauważyłam, tylko robię, ale wiem, że takie przelewy funkcjonują. Być może one są w zaniku, może tego ja nie zauważyłam, ale jednak na to też należałoby zwrócić, na to należałoby zwracać uwagę. Porozmawiajmy jeszcze o tych bankomatach. Santander miał takie kłopoty, że jak tą nakładkę odróżni? Człowiek w biegu wpada do bankomatu, chce wypłacić gotówkę. Robimy to coraz rzadziej, więc coraz mniej, mam takie wrażenie, rozpoznajemy ten bankomat. Jak to może wyglądać niebezpiecznie? Coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę?
Ja to zależy jednak...
Panu głos.
Ja tutaj bym jednak troszeczkę to skontrował, to o tym rozpoznawaniu tych właśnie anomalii w bankomacie. Stąd pozwoliłem sobie tutaj zacząć, dlatego że właśnie jest to takie jakby taka rekomendacja, żeby właśnie oglądać ten bankomat i zobaczyć, czy tam się coś nie różni. Można sobie zobaczyć, sporo jest w tej chwili z okazji właśnie tego Santanderowego, tej wtopy właśnie filmików, jak wygląda taka nakładka. Zresztą to nie jest jedna nakładka, bo tam tych nakładek jest więcej i na miejsce, gdzie się wkłada kartę i na klawiaturę. Tak naprawdę, jak to jest zrobione dobrze, to proszę Państwa, nie mamy żadnych szansy to rozpoznać. Musielibyśmy zacząć majstrować przy tym bankomacie, próbować to odrywać, żeby stwierdzić, że tam faktycznie coś jest, czy tego nie ma. Przede wszystkim nie mamy w pamięci żadnej referencyjnego wyglądu bankomatu, żeby to ocenić. W związku z czym nie jesteśmy w stanie z niczym porównać, a to naprawdę jest zrobione, jak to zrobione jest dobrze, to jest zrobione tak, że nie mamy szans. Pytanie oczywiście się pojawia, no to co, mamy przestać korzystać z bankomatów, tak? No nie, na szczęście większość bankomatów w tej chwili udostępnia możliwość wybierania pieniędzy w sposób zbliżeniowy, czyli tak jak płacimy w sklepie, możemy wybrać taki sposób wybierania pieniędzy z banku, bankomatu, a drugi sposób to jest też przez Wika. I większość bankomatów również daje i taką możliwość, więc jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to możemy skorzystać z wybierania pieniędzy właśnie w taki sposób, nie wkładać tej karty, i wtedy to ryzyko zeskanowania jej no, minimalizujemy. Inna rzecz jest taka, że jeżeli już musimy wybrać poprzez właśnie takie włożenie karty, to też wybierajmy miejsca monitorowane, na przykład wewnątrz siedziby placówki banku, jakieś takie miejsca, gdzie jest to troszeczkę wyższy poziom bezpieczeństwa, ale ja bym zdecydowanie rekomendował korzystanie z tych nowszych metod wybierania pieniędzy i wtedy to nasze ryzyko się bardzo zmniejsza.
Bardzo ciekawą rzecz pan powiedział, że no mamy, ta technologia idzie nam nie tylko dlatego, żeby nam, no, szczególnie osoby trochę starszego pokolenia zastanawiają się, no już kolejna rzecz, której się muszę nauczyć, ale tu się okazuje, że to jest nie tylko wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. To jest ważne.
Tak, te protokoły, które za tym stoją, tutaj oczywiście nie będziemy wynikać żadne technikalia, natomiast to są protokoły bezpieczne i to jest tak zaprojektowane, że korzystając na przykład z tych zbliżeniowych rozwiązań, to ryzyko jest naprawdę niskie.
Dobrze się jeszcze jedną taką rzecz zapytać. Widzę, że bardzo często, nawet sama rozmawiałam z moim synem, bo zostawił gdzieś portfel i mówię, że znalazł ten portfel. Ja mówię, a karty wszystkie masz? Mówi, mamo, kto to dzisiaj karty używa? I mnie to bardzo zadziwiło, bo on ma wszystkie te dane w telefonie prawdopodobnie. To, czy to w takim razie, to przenoszenie do telefonu, to pan, jak panowie by do tego podeszli? To tylko moda, wygoda, czy też bezpieczeństwo, panie profesorze?
No oczywiście telefon też może być zabezpieczony i wtedy wszystkie informacje, które w nim się znajdują, no stają się bezpieczne. Natomiast no ja tego nie robię. Jednak staram się dywersyfikować możliwości dostępu nawet do tych różnych nowinek informatycznych i no nie wszystko przenoszę do telefonu. Mhm. Ale na pewno młodzi ludzie tak do tego podchodzą, znaczy inaczej ode mnie i większość jednak zabezpiecza te telefony, bo gdyby telefon był niezabezpieczony i wpadł w niepowołane ręce, no to mogłaby to być katastrofa.
Nie, no ja widzę, że one są zabezpieczone, te telefony, te jakieś hasła są przedziwne, oczywiście też palec, który możemy otworzyć nasz telefon, to rzeczywiście, ale ta to rozłożenie w różnych miejscach możliwości płacenia i korzystania z naszych zasobów tutaj, to jest myślę, że dość ważne, o którym panowie wspominali. Zastanawiałam się też, czasami jest tak, że robimy jakieś większe zakupy i zwiększamy limit, nie wracamy do niego. Te ograniczające nas limity, które potrafią być w sklepie, kiedy mamy wyobraźnię i kupujemy coś droższego, bywają irytujące, ale to jest też dobra rzecz, jeżeli chodzi o no, ochronę naszych, że tak powiem, zasobów finansowych.
Oczywiście w sytuacjach to nas ratuje.
Czyli to nie jest, że to nie jest nieufność w stosunku do banku, prawda?
Ja bym powiedział w ten sposób, że tak naprawdę to jest kolejna warstwa ochrony. Bo proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy wszystko gra, no to te limity w jakiś tam może sposób nas ograniczają, ale na co dzień tak naprawdę myślę, że nas nie ograniczają, bo te limity nie są aż takie niskie. Jeżeli wykonujemy jakieś regularne płatności, to przypuszczam, że dla większości ludzi to jest akceptowalne. Tak jak pani redaktor wspomniała, kiedy mamy większe zakupy, no to być może nas to w jakiś sposób tam przez moment ograniczy, wtedy sobie zmienimy na ten krótki moment czasu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy wszystko gra, no to oczywiście te limity nie grają jakiejś roli. Ale w momencie, kiedy dochodzi na przykład do takiego wycieku jak z Santanderem ostatnio, gdzie zeskanowali te karty, zaczęli wykonywać przestępcy właśnie pobieranie tych środków, to właśnie te limity sprawiają, że nie ukradnie nam złodziej więcej pieniędzy, niż by mógł. Tak? Czyli w momencie, kiedy coś się wydarza, to ten limit jest kolejną jakby taką warstwą ochrony, która sprawia, że okej, już stracimy, ale nie stracimy więcej, niż byśmy mogli stracić. Dlatego warto zdecydowanie te limity ustawiać.
To proszę mi jeszcze wyjaśnić kolejną rzecz. Nie do końca to rozumiem, a może rozumiem, tylko jakoś mi się wydaje, że to nie jest do końca jasne. Dlaczego wyczytałam dzisiaj, że jednym z takich bezpiecznych elementów korzystania z własnego konta jest wyraźne oddzielenie konta oszczędnościowego od bieżącego? No to są i tak wszystkie moje pieniądze, a na oszczędnościowym też dostaję dodatkowe odsetki. Dlaczego to jest ważne i dlaczego to jest zabezpieczenie? Panie profesorze, proszę mi to wytłumaczyć, jeśli mogę prosić.
No to jest też w jakiś sposób dywersyfikowanie tego
Czyli
naszego.
już dzielenie naszych pieniędzy, tak? Bo to są już dwa różne konta, tak? W sensie.
Tak, i no, pytanie, w jaki sposób te nasze dane wyciekają. Natomiast zawsze, jeżeli mamy podział, nie wszystko na jednym koncie, no to to jest bezpieczniejsze.
To po prostu tak normalnie, jak to czasami jedne są w pokoju oszczędności, jedna skarpetka w dużym pokoju, a druga jest zamknięta w łazience pod podłogą. To też jest, przepraszam, że żartuję, ale to myślę, że to o to chodzi, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Jeszcze bardzo jest ważne, też zwróciłam na to uwagę, że takie, bo rzeczywiście w tym pośpiechu, a jak dochodzimy nawet do pewnego poziomu życia i powiedzmy regularnie wpływa pensja i wszystkie nasze dochody regularnie to schodzi z stałymi zleceniami, to my tak często nie przyglądamy się tym wydatkom. Mniej więcej wiemy, jak to funkcjonuje. A tutaj zauważyłam, że jednym z takich elementów ochronnych naszego konta, naszych oszczędności jest to, żeby monitorować historię transakcji. Żeby jakoś przyglądać się temu, jak te pieniądze od nas wpływają i wypływają. To też jest właśnie...
Tak, znaczy monitorowanie to jest jedno, natomiast jako część monitorowania sporo banków oferuje możliwość powiadomień w momencie, kiedy jakieś transakcje są wykonywane. I to też jest taki, myślę, dobry sposób, jeżeli chodzi o podniesienie naszego poziomu bezpieczeństwa, no bo jak wiemy, jeżeli się dzieje coś złego, jest jakiś atak, to bardzo jest ważne, żeby szybko reagować, szybko zgłosić, zablokować kartę, wykonać pewne czynności, które zredukują nasze jakby straty i kolejne potem potencjalne problemy. I teraz rzecz jest z tym, że jeżeli chodzi o tą szybkość, to w momencie, kiedy dostajemy powiadomienie, że z naszego konta coś zeszło właśnie, a my przecież nic nie zrobiliśmy i nie spodziewaliśmy się żadnej transakcji, to mamy sygnał na to, żeby zacząć ten monitoring od razu bezpośrednio i być może uratować część naszych pieniędzy.
Panowie, dzisiaj sporo takich bardzo praktycznych rad, bo bardzo dziękuję, że panowie zechcieli właśnie w ten sposób ze mną porozmawiać, ale też chciałabym, żebyśmy spróbowali wejść na trochę poziom bardziej globalny. Parę minut nam zaledwie zostało. Czy możemy w Polsce powiedzieć, że z jednej strony dzisiaj przygotowując się do naszej rozmowy, wyczytałam, że Polska jest jednym z tych krajów, gdzie te ataki hakerskie zdarzają się coraz częściej, większej ilości, ale czy my możemy jednak powiedzieć o... Jestem pewna, że też o wszystkich rzeczach nie wiemy, bo nie ma takiej chyba do końca potrzeby, żeby wszystkich nas przestraszać. Zresztą panowie na początku powiedzieli naszej rozmowy, naszego spotkania, że to przecież teraz tylko głośno było wobec tych spraw, które zostały nagłośnione, ale one się zdarzają. Ale czy mimo wszystko możemy powiedzieć, że jesteśmy jednak bezpiecznym krajem, jeżeli chodzi o tą całą strefę wirtualną, czy tą przestrzeń bankowo-informatyczną? Jak to jest u nas, panie Pawle?
Ja bym to podsumował w ten sposób. Z jednej strony w Polsce hakerzy przeprowadzają całkiem sporo ataków. Według ostatnich statystyk to jest 250-260 ataków dziennie. Więc jesteśmy przedmiotem zagrożenia. Z drugiej strony faktycznie, jeżeli chodzi o pewne sektory, jak sektor bankowy na przykład, te sektory są dosyć dobrze zabezpieczone. Nawet powiedział, że są bardzo dobrze zabezpieczone. Natomiast to, co bym podkreślił mimo wszystko, to to, że nasze zachowania są w pewnych momentach kluczowe. To znaczy może być super wszystko pozabezpieczone, a jeżeli ten przestępca do nas zadzwoni na WhatsAppie i my mu damy wszystkie kody, hasła i dodatkowe tokeny, no to nic nam już nie pomoże. Tak? To znaczy ten przestępca nam zabierze te pieniądze. Może jedna tylko taka tutaj gwiazdka, że to, co nas jeszcze może uratować w pewnych sytuacjach, to jest taki klucz fizyczny do tego wieloskładnikowego uwierzytelnienia, o którym nie wspominaliśmy jeszcze, ale ja bym to podkreślił, że to jest taki już, nie może nie święty graal, ale taki poziom, który jeszcze wznosi nas troszeczkę wyżej na poziomie zabezpieczeń. Natomiast dalej nasze zachowania są tutaj kluczowe, więc tak, jesteśmy, sektor na przykład bankowy jest dobrze zabezpieczony, ale dalej trzeba innować, jakby dbać o to, żeby użytkownicy, ludzie byli uświadamiani o tych zachowaniach, o pewnych wzorcach, na co zwracać uwagę, żeby samemu tym przestępcom nie pomagać, a po prostu przeszkadzać.
No są takie teraz reklamy w telewizji, które mówią, dałbym się o mało, sam bym się okradł. Panie profesorze, jeszcze mamy minutkę na podsumowanie, czy no właśnie jesteśmy w bezpiecznym kraju, a tak naprawdę bardzo dużo, może większość od nas zależy, żebyśmy sami siebie nie okradli?
Oczywiście, absolutnie ma pani rację, natomiast też trzeba pamiętać, że te ataki w dużym stopniu mogą wynikać z wojny hybrydowej, w której no, siłą rzeczy uczestniczymy. I my nie wiemy, kto jest źródłem tego ataku, natomiast musimy przyjmować, że tutaj każde możliwe rozwiązanie. Zgadzam się, że sektor bankowy jest dobrze zabezpieczony i że rzeczywiście najwięcej zależy od nas. A wracając do skali problemu, w roku 2024 straty niemieckiej gospodarki związane z cyberatakami to jest około 300 miliardów euro. Tak to zostało oszacowane, więc to jest też z punktu widzenia przedsiębiorstw i osób indywidualnych gigantyczny problem, przed którym trzeba się bronić jak najlepiej możemy. Technologia i zdrowy rozsądek.
No i jeszcze bym powiedziała jeszcze raz zdrowy rozsądek, bo na technologię może my wszyscy wpływu tacy przeciętni zjadacze chleba nie mamy, ale na zdrowy rozsądek już tak. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli dzisiejszy wieczór z nami spędzić, że parę wskazówek dostaliśmy. Niektórym się mogą one wydawać bardzo oczywiste, ale ja myślę, że do oczywistości najlepiej częściej wracać. Doktor Paweł Rajba, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także profesor Przemysław Skulski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.